Tytuł dzisiejszego słowa jest nauka starego rybaka z Galilei. Studiowałem w tym tygodniu listy Piotra, apostoła Piotra. I zostałem mocno dotknięty kilkoma rzeczami. One oczywiście związane są z Jezusem, z Jego Królestwem i z nami. Wiecie, w momencie, w którym narodziliśmy się na nowo, zostaliśmy przeniesieni, jak mówi Słowo, z Królestwa Ciemności do Królestwa Jego Syna Umiłowanego. I Słowo Boże mówi, że jesteśmy oddzieleni dla Niego. Należymy do Niego. I wiecie, bólem mojego serca jest to, że bardzo często to nasze oddzielenie się dla Niego przybiera również takie formy oddzielenia się od świata i oddzielenia się od innych ludzi. Bożym zamysłem zawsze było królestwo. Królestwo, Jego królestwo, które się poszerza po krańce ziemi. Taki jest Jego zamysł. On jest bardzo wyraźnie zapisany w Słowie. Od pierwszej księgi Rodzaju, gdzie jest powiedziane: rozradzajcie się, rozmnażajcie, zapełniajcie ziemię. Po ostatnie słowa Jezusa na ziemi przed wniebowstąpieniem, że ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po krańce ziemi, wtedy nadejdzie koniec. Niestety my w naszym życiu religijnym, i to jest charakterystyczne chyba dla każdej religii, chroniąc własne życie też i znajdując głęboką identyfikację w naszej religijności, w systemie naszych wierzeń, doprowadzamy nasze życie często do izolacji zamiast do wpływu. Niedawno oglądałem serial 12-odcinkowy o ortodoksyjnych Żydach w Jerozolimie. Serial próbuje pokazać w bardzo dosyć szczegółowy sposób, z różnych perspektyw, życie tej społeczności. I powiem wam, jedna rzecz, która jest, są bardzo fajne rzeczy, ubogacające kulturowo, nawet biblijnie można zobaczyć kulturę żydowską i też w pewnym sensie kulturę królestwa z różnych perspektyw. Natomiast jedna rzecz, która jest bardzo taka, która jest bardzo taka bolesna w tym całym serialu. Mianowicie taka, że ostatecznie jednym z największych efektów życia tych ludzi, którzy studiują Torę i którzy starają się żyć według Bożych przykazań, tam 913 przykazań, które sobie skodyfikowali, które podobno są zapisane w całej Biblii, tak jakoś to jest jakaś taka długa żydowska tradycja, że to tyle tego jest, ostatecznie doprowadzili swoje życie do totalnej izolacji od zewnętrznego świata, która jest wręcz utwierdzana. Jedyny sposób wpływania, jaki widzą, to jest nagabywanie ludzi, żeby przyłączyli się do ich bardzo dziwnego stylu życia. Gdzie to, kiedy ogląda się tego rodzaju rzeczy, jeżeli ogląda się takie bardzo zamknięte kultury, zresztą myślę, że to nie tylko jest, nie tylko na tej kulturze tych Żydów ortodoksyjnych to widać, ale nie wiem, na każdej plemiennej, gdzie żyje jakieś plemię, które jest bardzo oddzielone od współczesnego świata, tak? Czy gdzieś jakieś państwa, które są gdzieś głęboko, czy miasta ukryte w górach, w jakiejś izolacji, tak? To widzimy zawsze ten efekt kulturowego zamknięcia na otaczający świat. Wiecie, i to jest, pomyślałem sobie, bo kiedy widzimy takie przerysowane obrazy, to też człowiek zaczyna myśleć nad swoim życiem, czy w jego przypadku tak nie jest. I powiem wam, że zobaczyłem, że coś takiego chyba jednak występuje również w naszym życiu. Że czytamy Biblię bardzo szeroko, różne doktryny, i później znajdujemy miłość do zastosowania tych, które najłatwiej przychodzą w zastosowanie. Albo te, które wynikają z natury, bo tacy jesteśmy, więc pewne rzeczy lubimy, tak? Lubimy przyjaźń, tolerancję, miłość, to nam pasuje jakoś z Biblią, tak? No ale później na przykład, jak znajdujemy inne, które jakoś nie są wpisane w naszą naturę, czyli poszerzanie granic, bicie się, wojowanie, toczenie boju, tak jak mówi Nowy Testament, no to już tutaj po prostu już niekoniecznie. U Żydów to widać, tych ortodoksyjnych, tak, że tam mają zapisane, że będziesz dniem i nocą studiował Torę. Więc wiecie, do granic absurdu to jest doprowadzone. Dumą każdego mężczyzny jest siedzenie od rana do nocy z Torą, a żony wysyłają do pracy, żeby gdzieś zorganizowały pieniądze, żyją bardzo ubogim, skromnym życiem, żeby tylko po prostu zachować ten swój styl życia. Młody człowiek wychowuje się w tej rodzinie i nabiera zwyczajów swojego ojca, który cały czas siedzi nad księgą. Czyli dla nas, dla których po prostu czytanie książek jest... nie wiem, jak to nazwać nawet w współczesnym świecie czymś mało popularnym, no to chwała, tak? Ale w momencie dla nich, kiedy oni się zamykają w tej społeczności, no to staje się klęską. Ponieważ zawsze mieli być światłem dla narodów i mieli zaludnić ziemię, tak? I teraz wiecie, kiedy myślałem o tym, kiedy myślałem o nas, to sobie pomyślałem, musimy spojrzeć na królestwo i na nasze życie jako drogę, jako coś, co wykracza poza to miejsce, w którym jesteśmy, siedzimy i czujemy się dobrze. Powinniśmy stać się ludźmi, którzy kroczą z tym, co mają. Wychodzą z tego miejsca, w którym są. Dokonują świadomych wyborów, żeby iść. I zaczniemy tą całą historię z Piotrem, bo w ogóle najważniejszy to jest fragment z pierwszego listu Piotra, który chciałbym z wami dzisiaj przestudiować. Ale zaczniemy od Ewangelii Łukasza, od 22 rozdziału. Jest to historia nawrócenia się Piotra. Jak on w ogóle stał się człowiekiem, który na pewnym etapie doszedł do pewnych wniosków i zaczął żyć w sposób zupełnie inny niż żył do tej pory. Jak pamiętacie z Dziejów Apostolskich jeszcze, Piotr był naprawdę dobrym, bardzo żydowskim Żydem. Już ta tradycja rabiniczna wtedy po niewoli babilońskiej była bardzo mocno ukształtowana. Jezus ją torpedował, mówił, rozróżniał Torę od tego, co powiedzieli wam nauczyciele, czy gdzieś tam, prawda, cytował nawet po prostu jakieś fragmenty Miszny czy Talmudu. Mówił, rozróżnijcie jedno między drugim, nauczanie starszych od tego, co jest po prostu Torą. Ale jednak Piotr był tym przesiąknięty i kiedy po raz pierwszy był wysłany, żeby znaleźć się wśród ludzi nie Żydów, to miał po prostu straszny dylemat z tym, żeby to zrobić. Wiecie? I znowu mamy ten ból, prawda, w naszym życiu, że my oczywiście bardzo dobrze taki kontrast widzimy, jak ktoś nie chce przyjść do nas. Nie chce wejść do naszego domu, bo jest Żydem, albo nie chce z nami rozmawiać, albo nie wiem, arabska kobieta nie chce odsłonić twarzy. Tak, albo jakieś inne jeszcze zwyczaje kulturowe w innych narodach, albo jakiś człowiek, jakiś Azjata, Chińczyk, który nie chce zdradzić się ze swoimi myślami, jest bardzo zamknięty, wewnętrzny, nie wiemy, co on tam knuje. Uważamy te wszystkie inne rzeczy, inne kultury za dzikość, tak? A, Żydzi są w ogóle świry, fanatycy, tak? Arabowie, ojejku, za to... Ci, te żółtki, prawda, i jeszcze te czerwone twarze i tylko my jedni normalni. Ale wiecie, prawda jest taka, że my też tworzymy naszą własną po prostu bardzo specyficzną kulturę. Wystarczy się zapytać pierwszej osoby, którą zaprosimy na nasze spotkanie. Nie tak na takiej zasadzie. I jak podobało ci się? I ona tak, żeby nas nie rozczarować. No ale jak zapytamy osobę, która była wśród nas w taki szczery sposób na zasadzie, no i co myślisz o tym obłędzie? Jak to w ogóle? Spytajcie czasami. To wcale nie będzie podminowywanie waszego głoszenia Ewangelii. Będzie wręcz przeciwnie. Ludzie zobaczą, że po prostu ufacie ich opinii. Że ufacie im odczuciom, że ufacie ich uczuciom. To jest bardzo ważne. I wiecie, jak zapytamy często tych ludzi, to oni bardzo szybko nam powiedzą, jak bardzo jesteśmy zamkniętą kulturowo grupą. Jedni powiedzą, o jak głośno. To w ogóle to nie kościół, nie kościół. Za głośno. W kościele to powinno być cisza i skupienie. Już widzimy, że jesteśmy oddzieleni. No oczywiście od razu ten paluch odkręcamy i mówimy, w dobrym kościele musi być głośno, to u was jest źle. Wy jesteście zamkniętą kulturowo sektą, bo sobie wymyśliliście ciszę. Ale zobaczcie, jak te światy z sobą walczą. Ja wierzę, że Jezus powołał nas do tego, żebyśmy przekroczyli strefę i ciszy, i hałasu. W rozumieniu tego, jak się rozprzestrzenia królestwo. Więc mamy tutaj Piotra, który był żydowskim Żydem, nie chciał wejść do domu Korneliusza. Nie chciał głosić tym poganom Ewangelii, bo był Żydem i po prostu znał swoją tradycję, wiedział, z kim mu się wolno zadawać, z kim mu się nie wolno zagadać, gdzie wolno wchodzić, gdzie nie wolno, z kim jeść, z kim nie jeść, co jeść. I to było dla niego absolutnie coś normalnego. Był żydowskim Żydem, który uważał, że cały świat jest nienormalny i musi się nawrócić na jego religię. Zawsze my tacy sami nie jesteśmy. Bardzo ważne. Ale okej, dojdziemy do tego za chwilę. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Mamy tak zwaną ostatnią wieczerzę. I Jezus mówi w czasie tej tak zwanej ostatniej wieczerzy. Wieczerzy paschalnej, którą spożywał, ostatnia kolacja, którą zjadł ze swoimi uczniami przed swoją śmiercią. I mówi w 28 wersecie. A wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach. Mówi do nich, tak? I mówi, ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój ojciec. Abyście jedli i pili za moim stołem, w moim królestwie i zasiadali na tronach, sodząc 12 pokoleń Izraela. I powiedział Pan, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, po prostu prosił, jest w wielu innych tłumaczeniach, nie wiem dlaczego tu jest powiedziane, wyprosił, domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, którą Jezus mówi, to mówi do nich, do tych, którzy wytrwali przy nim, byli przy nim, mówi, daję wam królestwo, przekazuję wam królestwo. Jest bardzo ciekawe, tak? On mówi, ja wam daję królestwo. Wyobraźni, jak oni funkcjonowali, co to dla nich mogło znaczyć. Dla nich było tylko jedno królestwo. Królestwo Izraela. To, co było dane im jako narodowi pod górą Synaj, potem przez królów przekazywaną dalej. Obietnica wiecznego tronu dla potomka Dawida. Oczekiwanie na Mesjasza, który będzie królował w tym królestwie. I teraz grupa ludzi, tak jak on tutaj powiedział, którzy przechodzą razem z Jezusem próby odrzucenia i niezrozumienia wśród Żydów, mówi, wytrwaliście ze mną w tych próbach, mówi, to teraz, słuchajcie, moment kulminacji, daję wam królestwo. jakbym tam siedział, to bym poprosił, okej, to poprosimy teraz to królestwo, poprosimy, tak, poprosimy pieczęcie, poprosimy pierścienie, insygnia władzy poprosimy, check-in blanco, pieczęcie jakieś, żeby po prostu móc zatwierdzać rozkazy. Chętnie przyjmiemy to królestwo. A wiecie, on mówi, przekazuję wam królestwo, nic im nie przekazuje. I co mówi dalej? Mówi, dlaczego się tak dzieje. Jak mnie przekazał mój ojciec, tak ja wam przekazuję to królestwo. Wow. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób ojciec przekazał synowi królestwo. Jak on dał królowanie nad całą ziemią synowi? Pali mnie. On mówi, tak samo jak mi ojciec dał królestwo, tak ja wam daję królestwo. Gdzie Jezus pewnego dnia nie przyszedł w niebie do ojca i ojciec posypał go płatkami róż, dał mu berło, koronę i mówi, no chłopie, teraz tyś jest królem. Twój jest tron. Ale dał mu królestwo przez to, posłał go na ziemię, stał się człowiekiem podobnym do nas. Bo to jest mowa o przekraczaniu granic. On przekroczył granicę nieba, żeby być z nami. Nie siedział z ojcem na górze mówiąc, to oni muszą się zmienić na nasz obraz. Oni muszą przekraczyć granicę. Nasz Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego jest właściwym Kościołem. Ziemia Ojca i Syna i Ducha Świętego, niebiańska ziemia, to jest ziemia. Oni muszą się przemienić na nasz obraz. Ale posłał swojego Syna na świat, ten Syn stał się człowiekiem. Uniżył się, mówi Słowo Boże, i stał się człowiekiem. Więc teraz, kiedy Jezus przekazuje królestwo swoim apostołom, to mówi, tak samo jak mi dał ojciec królestwo, ja wam przekazuję królestwo. Koniec, królestwo przekazane. Czujecie się już królami? Pora królować. Na czym to królowanie teraz będzie polegało? No, trzeba przejść przez wszystkie tam etapy tego królowania. Musisz dojść do miejsca, gdzie będą krzyczeć: króluj nam, królu żydowski. Biją po twarzy, wkładają koronę cierniową, krzyczą, zakładają purpurowy płaszcz na narzędzie jego tortur i śmierci, nabijają napis: król żydowski. Przechodzi przez to wszystko. Po co? Żeby królować. Słowo Boże mówi, że patrzał za krzyż z radością na to, co ma się dokonać, i dlatego był w stanie przejść tą drogę. To jest przekazanie królestwa. Chcesz królować? Nie pasuje wam to do takich Ewangelii Królestwa z Florydy i Kalifornii troszeczkę. Takie jakieś takie trochę takie, to średnie jest to. Średnie to królestwo. Niby się z Biblią zgadza, ale po prostu fajnie nie jest. Gdzie Jezus poszedł w tą stronę i przez całe życie przekraczał granicę. Najpierw przekraczył granicę między niebem a ziemią. To był prawdopodobnie, musiał być niezły szok. Pamiętacie z Matrixa tego agenta Smitha, który po prostu mówi: jak wy możecie w tym żyć po prostu, w tym ciele, przecież to śmierć, przecież to jest ohydne. Więc przekracza tą granicę. Potem przekracza granicę w stosunku do swojego narodu, w którym się urodził, tak? I mówi: słuchajcie, to jest fajnie, ale to nie wszystko, tak? Potem przekracza granicę przyjaźni do tych, których wybrał, którzy są niedoskonali, ale przechodzą z nim przez próby, tak? Potem przekracza granicę śmierci, umiera, zmartwychwstaje i teraz przekracza wszystkie granice, żeby wszystkie narody zdobyć dla siebie. Życie Jezusa, jego zdobywanie królestwa, to jest cały czas przekraczanie granic. To jest sięganie na nowe terytoria. Wiecie, ja powiedziałem o tym na konferencji, jeżeli ktoś chce, niech sobie to przesłucha jeszcze na stronie perspektywy nieba. Jest całe wideo z tego kazania, bezgrzeszna bezbożność. O tym mówiłem teraz, to chyba będę je rozwijał przez jakiś czas, nie wiem, bo to mi strasznie chodzi po głowie. Ale wiecie, my musimy zrozumieć, że wtedy, kiedy przychodzą nam myśli takie, że potrzebujemy utwierdzać to, co zdobyliśmy, to są myśli właściwe w jakiś sposób, bo potrzebujemy budować domy na tej ziemi. Słowo Boże mówi: budujcie domy, żęcie się, wychodźcie za mąż. Więc utwierdzanie tego, co otrzymaliśmy w postaci wspólnot, zborów, całego dziedzictwa, potrzebujemy utwierdzać, pisać książki, edukować się, potrzebujemy utwierdzać. A my wam z perspektywy królestwa musimy zawsze uważać, ponieważ w każdym pokoleniu był popełniany ten błąd, że utwierdzanie tego, co otrzymaliśmy, w pewnym momencie stawało się pułapką dla królestwa, które kroczy. Czyli mamy 2000 lat i Kościół nigdy nie wybił się z tego po prostu, z tego błędu, żeby pokonać to, żeby pokonać tą pokusę osiedlania się. A gdy dodamy do tego naszą cielesność, która z natury rzeczy szuka poczucia bezpieczeństwa w tym, co ma, no to już teraz widzimy dlaczego. Pasuje nam ta teologia królestwa z Kalifornii i Florydy. No bo wtedy się okazuje, że to, co Bóg mówi: budujcie siebie w dom Boży, tak? Budujcie wspólnotę, kochajcie się, bądźcie razem. Żyjcie oddzielonym życiem od świata. To utwierdzanie się w tym, co mam, nagle staje się po prostu pułapką, ponieważ tam do tego się dokleja nasze wszystkie obawy i lęki w stosunku do świata. I to jest ciekawe. W tym roku moja żona mnie złamała jakoś wewnętrznie. To był ciekawy stan. Znaczy, on jeszcze nie do końca jest dokonany, bo to człowiek nigdy nie jest doskonale złamany przez żonę. Zawsze jest droga uświęcenia, która jest wciąż przed nim, której nie odkrył. Ale postępowanie było... Amen! Kurczę, kurczę. Ale to było fajne, bo niektóry, mówiłem już to na świadectwie, jak wyjechałem do Afryki, to moja żona wpadła na pomysł, że zaspokoi wielkie pragnienie męża, żeby odmalować mieszkanie i przeprowadzić parę... Słucham? Słucham? Usłyszałem tak. Ja mówię, że postanowiła zrealizować moje marzenie. Tak to przedstawiła osobom, które jej pomagały, a teraz mówi, że to jednak marudzenie, nie marzenie, więc już nie wiem do końca, czy postanowiła uleczyć moje marudzenie, czy spełnić moje marzenie. No, nie wiem, nie wnikam w jej serce. W każdym razie, kiedy byłem w Afryce, zebrała grupę przyjaciół i wymalowali cały nasz dom i po prostu zrobili parę takich remontów, których od lat nie było. Więc ja przyjechałem i nie potrafiłem tego przyjąć w ogóle. Jak Heidi, nie wiem, czy pamiętacie, na konferencji opowiadała o serze, którego nie chciała jeść i została złamana tym, że musiała zjeść ser, to ja miałem chyba grubszą sprawę do przełknięcia, jak wszedłem do domu. Nie mogłem się uspokoić. Płakałem, siedziałem, mówiłem do Izzy, coś ty narobiła. Jak ja się tym ludziom odwdzięczę? Byłem kompletnie po prostu przejechany, po prostu, wiesz. Niby znajomi ludzie, ale no jednak obcy. Zrobili coś, taki kawał roboty przez cały tydzień, wiecie, w jakimś ekspresowym tempie. Ale powiem wam, dlaczego mówię, że mnie to złamało? Złamało mnie to, bo musiałem przyjąć i jednak powiedzieć, że no, Bóg mnie kocha również w takich aspektach, w których nie jestem gotów przyjąć Jego miłości, więc chwała Panu i jestem wdzięczny niesamowicie za miłość tych braci i sióstr, którzy się w to włączyli. Natomiast złamanie, wiecie, polegało na tym, że po tym wydarzeniu jakoś odeszło mi chęci na robienie czegokolwiek przy tym domu więcej. No, wszystko zrobione, to jedna rzecz. Natomiast wszystko, co ważne. Natomiast druga rzecz, wiecie, nawet teraz, jak mieliśmy, wiecie, tą rocznicę ślubu, tak sobie myślałem i tak sobie patrzyłem na to wszystko i sobie myślałem, kurczę, moja córka teraz kończy 15 lat, zaraz idzie do szkoły średniej, kończy gimnazjum, idzie do liceum. I to po prostu jest wszystko, tak piorunem się odbywa, po prostu. Moja żona mówi, nasza córka jedzie do Warszawy na 2 dni. Sama. Czy to chwilę temu, to dziecko było, trzeba było to po prostu za rękę trzymać i sprawdzać, czy ciągle to jest ta sama ręka po prostu. A teraz po prostu, wiecie. I to mnie złamało. Ja bym sobie zobaczyłem i wczoraj nawet na tym after party po perspektywie. Oni tą salę mają, ten namiot na widma na 4. piętrze, nie wiem, którzy z was tam byli na tego Bacha 2. Tam z jednej strony, jak się spojrzy, jest taki gigantyczny cmentarz po prostu, taki równiutkie nagrobki. No, ja mówię, patrzę tam i normalnie perspektywa nieba. No. Wiecie, i naprawdę, jak chodziłem po tym domu, nawet dzisiaj rano sobie patrzałem i mówię, po prostu, naprawdę, to, co dzisiaj jest problemem, za rok będzie kompletnie nieistotne. To, co dzisiaj się martwię, po prostu za rok, za 2 lata będzie mi nie miało w ogóle znaczenia. No wiecie, ja po prostu, jak byłem mały, to się martwiłem, czy tata mi kiedyś da po 20 film obejrzeć. Bo kolegom dawał. To był najgorszy ojciec w Elblągu. Potem, jak dorosłem, troszkę starszy stałem, to się martwiłem, jak ja będę żył. Mój tata mi w domu mówił, Marek, ja płacę za twoją edukację. Ile się będziesz chciał uczyć, tyle będziesz się uczył, ale nie więcej niż trzeba, bo ja na powtarzanie klas i roków na studiach nie mam czasu. Także wiesz, masz finanse do tego roku i później sobie radzisz, nie? Patrzyłem na to i sobie myślałem, co ja będę robił? Skąd się pieniądze wezmą w moim życiu? I skąd ja będę miał mieszkanie? Później to minęło. Później byłem na studiach, miałem żonę. Później był taki krótki moment. Wierzę, że to jest taki... To Bóg nam daje przez stworzenie młodym ludziom, tak między 15 a 25 lat, że po prostu nie myślą o niczym, chcą mieć dzieci i dziewczyny i wszystko naraz. Później to po 25 mija i później znowu należy zacząć podejmować świadome decyzje. Więc bardzo szybko już, jak byłem w małżeństwie, to znowu zaczęły się pojawiać kolejne pytania, gdzie będziemy mieszkać, za co będziemy żyć i tak dalej. Wiecie, dzisiaj mam po prostu 50, za chwilę 1 lat, patrzę do tyłu i sobie myślę, Boże, całe życie martwiłem się o rzeczy, o które już za chwilę po tym, jak się martwiłem, się nie martwiłem. Dzisiaj siedzę z moją córką, zastanawiam się, do jakiej szkoły pójdzie. Liczymy punkty ze świadectwa, punkty z egzaminu gimnazjalnego, patrzymy na rankingi szkół i po prostu mam kosmos po prostu. Wszystko mi płonie po prostu i mówię sobie, Jezu, dziecko, gdzie ty skończysz? To za chwilę będę patrzał na to i mówił sobie, Jezu, po prostu, ale atmosferę robiłem w domu po prostu. I tak całe życie wygląda. Całe życie wygląda. Nie wiem, gdzie ja tutaj zabrnąłem w ogóle tutaj. Coś o Piotrze miało być, starym rybaku, który nas czegoś chce nauczyć. Jezu.
Wcielił się w ciało człowieka.
Więc Jezus przyszedł na ziemię i w ten sposób królował, że przeszedł to wszystko, przekraczając granice. I teraz wiecie, my, którzy próbujemy się osiedlić zamiast przekraczać granice i poszerzać królestwo i być tak jak on, przyjąć to królestwo z jego ręki, tak jak on mówi, przekazuję wam królestwo, tak jak mi ojciec przekazał, my próbujemy stabilizować wszystko na skutek naszych zranień, które krzyczą w nas. Gdzie ludzie z zewnątrz spojrzą na nasze zranienia i powiedzą, to jest do leczenia. Ludzie widząc nasze zranienia nie powiedzą nam, no tak, taka twoja rana, taka twoja karma. Tak, już żyj z tym, zaakceptuj to po prostu. Tak masz. Tylko będą po prostu razem z nami się modlić, żebyśmy przeżyli to uzdrowienie. Dlaczego? Bo wiedzą, że to po prostu determinuje postępowanie nasze i oddala nas od woli Bożej. Człowiek, który nie jest uleczony z odrzucenia, będzie całe życie odrzucał. Będzie myślał, że jego ludzie odrzucają, a tak naprawdę stanie się źródłem odrzucenia dla innych. To jest stały mechanizm. Syn zraniony przez ojca, nie wiem, przemocą albo po prostu tym, że miał ojca eksperta, nie wiem, wszystko jedno, co tam ci ojciec narobił w życiu, będzie się zapierał i tak nie będzie, jeżeli nie przeżyje swojego uzdrowienia, będzie dokładnie rozsiewnikiem tych samych rzeczy, które przyjął. I to jest, staje wrogiem królestwa w tym przekraczaniu granic. Bóg chce, żebyś przekroczył swoje granice, żebyś poszedł i rozszerzał królestwo. Ponieważ to wszystko, co tu mamy, jest tymczasowe. Pan Jezus za chwilę wraca i patrząc tylko na kilka lat wstecz naszego życia, wiemy, że niepotrzebnie się martwiliśmy. Wiecie, tam 2 czy 3 lata temu nie zapłaciłem za gaz. Mamy taki tankowany raz w roku do butli z 1200 litrów, czy ileś tam nam leją tego i później ja jestem i zaciągle mi od Niemców wyrzuca, ale ja powiem wam, w niektórych rzeczach to jestem zupełnie, nie wiem kto. Meksykanin, nie wiem. Maniana po prostu. Po prostu, i wiecie, i po prostu, i tam wysłali mi monity, ja tych kopert nie otwierałem. Wróciliśmy po wakacjach i już po prostu patrzę, facet któregoś dnia puka, tu proszę pokwitować, a pan skąd? Z sądu. O, z sądu. Otwieram, a tam już wyrok. Już się odbyła rozprawa, na której nie byłem. I już jest 6000 wywalone. Ja po prostu, wiecie, w takim momencie po prostu jestem zimno mi od razu. No dobra, teraz skąd ja to wezmę po prostu? Już mam po prostu nagle problemy, po prostu wiecie, jak bambusy rosną. Pierwsze, nie mam kasy, po drugie, zaraz po prostu przyjdą i bitu jakiś komornik mi przylezie, bo tam już straszą w tym piśmie. Teraz muszę powiedzieć żonie, kto pukał do drzwi. Potem się tłumaczyć, czemu ja na to czas nie zapłaciłem. I wiecie, po prostu to jest gigant. To jest po prostu tylko wziąć tą kopertę i zjeść. To jest masakra po prostu. Nie wiesz, co z tym zrobić. To jest po prostu, wiesz, to jest tornado. Ale tydzień później już nic nie pamiętasz. Tydzień później już jestem po prostu spłacony. Żona się uśmiecha. No, siedzi trochę, ale... ale się uśmiecha. Zapłacone. Rozłożone na raty. Spokojnie, jakoś tam damy radę. W ogóle nie ma kwestii. Ale wtedy, kiedy się to działo, to mam miazga. To było żyć albo nie żyć. To wszystko od tego zależy teraz, że ja przeżyję, że ja zawału nie dostanę. Bez sensu. Więc, po pierwsze, ojciec przekazuje synowi królestwo przez to, że go posyła. I proszę, to jest twoje królestwo. Weź je w posiadanie. To samo mówi do nas. To jest twoje życie, proszę bardzo. Bierz je w posiadanie. Jak? Uniżając się, służąc, przekraczając granice, jesteś królem. Kolejna rzecz. Druga. Pamiętacie początek służby Jezusa? Kiedy on rozpoczyna, kiedy zdaje się znany światu, tak? Bo wcześniej był w ukryciu. Tam na ten temat piszą apokryfy, że tam jakiegoś wróbelka uzdrowił, jak był dzieckiem, albo tam takie historie niestworzone. To wszystko nie weszło do kanonu pism. Wierzę dlaczego. Dlatego, że nie było tam po prostu rzeczy tak niezwykłych, jak sobie wyobrażamy, bo on przebywał w ukryciu. Do czasu objawienia się Izraelowi. Zupełnie tak samo jak Jan Chrzciciel, ta sama droga. Ale w momencie, kiedy przychodzi Jana Chrzciciela, żeby się ochrzcić, wstępuje Duch Święty na niego i rozlega się z nieba głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To jest druga rzecz, w jaki sposób Bóg przekazuje nam królestwo. Inny aspekt, bo to się dzieje wszystko w tym samym momencie. Żebyś wiedział, że ci jest przekazane królestwo, musisz być upewniony w tym, że On cię kocha. Mówiąc tak już najbardziej banalnie, nie potrafię tego powiedzieć jak Ryszard i Magda Sadowscy, ale już tak najbardziej banalnie musisz po prostu wiedzieć, że On cię kocha. I nie zależy twoje życie od tego świata i od innych ludzi, bo On ciebie kocha. On cię wybrał, podobasz Mu się i On po prostu twoje życie doprowadzi do końca z pełnym sukcesem, bo On cię kocha. Teraz było trochę tak kalifornijsko-florydowo. Ale powiem wam, nie pojmują tego na Florydzie i Kalifornii, bo ciągle zarabiają te pieniądze. I spotkałem się z jednym takim bratem, pastorem, który ma już kościół 300 osób i ciągle bał się rzucić biznes, bo po prostu chciał dzieci, żeby na wakacje jeździły do Europy i po prostu sam mi to w grillowni na jakichś burgerach powiedział. No ja mówię, fajne tu macie życie w Ameryce, takie macie duże domy, duże samochody. A mówię, ja już tego wszystkiego nie mogę utrzymać, mówię, ja już tego nie mogę znieść. Ja pracuję 7 dni w tygodniu, żeby to wszystko się kręciło. Więc oni na Florydzie i w Kalifornii tego nie rozumieją. No, w każdym razie, to jest drugi rzecz, w jaki sposób otrzymujemy królestwo. To jest to, że masz to przekonanie, że On cię kocha. I po prostu, w tym momencie ja nie muszę po prostu szukać miłości u innych ludzi, żeby znaleźć po prostu, że jest ze mną wszystko w porządku. Jak się uśmiechnęli, co powiedzieli, czy pochwalili, czy nie pochwalili, czy docenili. Czy tego nie potrzebuję? Potrzebujemy, ja też to lubię bardzo. Zostałem doceniony na konferencji przez jedną osobę bardzo. Strasznie się gdzieś śmiać. Ja przyszedłem do osoby i mówi, po moim kazaniu, mówi, Mario, ty fajnie, ty potrafisz tak powiedzieć, ty, to jest takie kaznodziejstwo, takie, kurczę, tak się ubawiłam, to jest po prostu fajne, ty potrafisz tak i tak śmiesz, i tak pojechać, i tak mi komplementuje, tak czekam, dokąd to zmierza, a mówi, po końcu mówi, takie przeczucie, że za tym wszystkim stoi jakaś głęboka prawda, co za tym, co robiłeś na kazaniu. Tak, faktycznie, no też. Też to podejrzewam, że coś musi tam być. Nie? Więc wiesz, mamy tą potrzebę, żeby
ale
nas...
przeczucie ją nie oszukiwało.
Przeczucie ją nie oszukiwało, to prawda. Przeczucie ją nie oszukiwało. W każdym razie... Kurczę, a może ona się ze mnie nabijała? I chciała zobaczyć moją minę. Ojejku, teraz objawienie dotarło. Prawda mnie zaboli, a wyzwoli się. Dobrze. W każdym razie, wszyscy mamy tą potrzebę, żeby nas ludzie akceptowali, przytulali, kochali. Wiecie, to są fajne rzeczy, ale jeżeli nie w ten sposób otrzymujemy królestwo, nie w ten sposób otrzymujemy królestwo. Co roku na nowo wrzucam tego samego mema, tego samego posta na Facebooku. Co roku. Że ludzie, którym się myli podziw z poczuciem wartości, są zawsze nieszczęśliwi. Jeżeli ty myślisz, że jesteś wartościowy dlatego, że ci się podziwiają ludzie, to nigdy nie doświadczysz poczucia wartości. Bo ile można podziwiać? Najlepiej jak się słucha wywiady, albo czyta wywiady z jakimiś gwiazdami sceny Hollywoodu, albo nawet polskimi aktorami. jak oni bardzo przeżywają każdy po prostu taki element krytyki. Nie wiem, co za suknię ubrała i tak dalej, w ogóle co za głosa, w ogóle to do tych ról się nie nadaje i tak dalej. I ci aktorzy w tych wywiadach, oni opowiadają o tym. Naprawdę tylko wielcy aktorzy z klasą mają naprawdę potężny dystans do swojego zawodu i wiedzą, że to jest scena, a ich życie to nie jest scena. I podziw to jest co innego niż wartość, którą oni mają w sobie jako ludzie. I to jest po prostu w życiu każdego z nas tak jest. Jeżeli nam się fajtnie, no to w pewnym momencie po prostu mamy cierpienie, no bo nie ma ochów i achów. Wiesz, tylko, no, bądźmy pełnowymiarowi, normalni. Potrzebujemy tego, ja też tego potrzebuję, tak? Dlatego się na koniec kazania, żeby już nie czekać tam do kuluarów, pytam, czy się podobało. No bo to jest ważne dla mnie jako kaznodziei i jeszcze sangwinika, żeby mieć feedback, że to gdzieś dokąd zmierza, nie? Wszyscy to mamy. Ale ostatecznie, wiecie, królestwo nam jest przekazane nie przez ludzi, ale przez Ojca. Przez Ojca, który mówi, kocham Ciebie. I w ten sposób otrzymujemy królestwo. Widzicie, to jest po prostu, to jest taki ból w wyjaśnianiu po prostu tematu królestwa, ponieważ ono jest bardzo wielowymiarowe. Jeden wymiar jest taki po prostu totalny i geograficzny. Idźcie na krańce ziemi i poszerzajcie moje królestwo. Na wszystkie narody. Wszystkie narody mają być, tak już mówiąc na skróty, chrześcijańskie, powiedzmy, o tak, chociaż to jest słabe określenie. Mają być królewskie, mają być żydowskie bardziej niż chrześcijańskie. O, tak powiem. Ale wiecie, mesjańskie, tak? Ale powiem wam, chrystusowe. Ale powiem wam, że to królestwo jest wielowymiarowe i ono zaczyna się od tego, że przede wszystkim on króluje w naszych sercach. To jest napisane w liście apostoła Pawła, że królestwo Boże nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc królestwo przede wszystkim dotyczy mojego życia, mojego duchowego czy duszewnego samopoczucia. Jak się czuję z sobą, czy mam pokój, czy nie mam pokoju, co mną miota, czy nie miota, czy mam radość. To, co powiedział, to, co mówił tutaj z uporem maniaka przez 5 kazań Roland, kiedy u nas był, że pierwsza rzecz, która znika z kościoła, to jest radość. To jest właśnie królestwo. Czyli ono tu się zaczyna, a kończy się na Madagaskarze. To jest całe królestwo. Czyli to, co dzieje się z tobą, to, co się dzieje w twojej relacji do żony, do męża, w rodzinie, do dzieci, do twojej rodziny, to, co dzieje się w relacji do wspólnoty, do innych wierzących, to musi być królestwo. Pokój, sprawiedliwość, radość, miłość, współczucie, miłosierdzie, umiarkowanie, ograniczanie, obfitowanie, zwyciężanie, walczenie, siadanie i odpoczywanie, szabat i bieg bez zmęczenia. To wszystko jest królestwo. Halleluja. I powołanie, i misja, i po krańce ziemi, aż po przylądek Horna. I wyspy na Oceanii, za Nową Zelandią. To jest wszystko nasze. To jest królestwo, co on nam daje. W jaki sposób daje? Po pierwsze, posyła nas jak daje nam to królestwo tak samo, jak dał je swojemu synowi. Po prostu bierz. Tyle królestwa, ile chcesz. W średniowieczu był taki zwyczaj, że panujący swojemu rycerzowi dawał ziemię. Nie wiem, w których to krajach obowiązywało, ale czytałem to w kilku różnych miejscach. I dostawał taki kawał, ile był w stanie oborać jedną bruzdą dookoła przez cały dzień od wschodu do zachodu słońca. On ci daje królestwo. Że tak naprawdę limit jest tylko w tym, tylko w naszym apetycie. Oczywiście niektórzy się mylą, wskakują od razu, chcą na Madagaskar. Potem jadą na Madagaskar, a tam potrzebne uzdrowienie wewnętrzne. Bo to też jest królestwo. I przesiedlając swoje ciało na inny kontynent, niekoniecznie przesiedlisz serce. Więc trzeba wszystko robić naraz. Zabić mi się śmiać chce, jak moje dzieci do mnie mówią, tato, co dzisiaj robimy po południu? Ja po prostu mówię, a weźcie coś wymyślcie, ja już po prostu mam za dużo. Ja po prostu mam tyle rzeczy fantastycznych, napchanych w życiu, i to wszystko chcę, żeby było królestwem. Miej apetyt na królestwo. Ono się wyrazi w każdym wymiarze, na tyle, na ile będziesz chciał. O, dobrze, musimy dojść do tego starego rybaka z Galilei. Może nie dojdziemy, tylko tytuł zostanie. 30 wiersz. I mówi tak. Jak mnie przekazał... 29. I jak przekazuję... Ja przekazuję wam królestwo, jak mi przekazał mój ojciec, abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie. Zasiadali za stołem. Pierwszy element królestwa, do którego on nas zaprasza, to jest tak, syn oczywiście zasiada z ojcem w tym królestwie. Po prostu wiecie, dopóki z kimś nie zjadłeś, to nie jesteś jeszcze jego przyjacielem. Napijesz się kawy, już jest pierwszy etap. Zjadłeś hot doga, to już jest drugi etap. Ale wiesz, to trzeba po prostu być, dlatego wrastanie jest w siebie, tak? Więc to jest element. A później mówi, będzie zasiadać przy stole ze mną, będzie jedli i pili. Wow, to jest po prostu świetne. To jest po prostu świetne. Żydzi mają całe święto Sukot namiotów, gdzie po prostu siedzą i jedzą. Przez cały tydzień. Siedzą ze sobą, jedzą. Co wieczór jest impreza. Na wolnym powietrzu, w namiocie. W tych sukach siedzą swoich. Wszyscy się schodzą, przynoszą wino, jedzenie i tam siedzą i jedzą. To jest rewelacja. No, rewelacja. Czasami ludzie mówią, Mario, co się tak tymi Żydami fascynujesz? Między innymi dlatego. Siedzą i jedzą i mają dobry czas. Do nocy. I następnego dnia znowu, bo mamy Sukot, bo to jest takie święto. Abyśmy pamiętali, że staliśmy wyprowadzeni i mieszkaliśmy w namiotach. Więc teraz siedzimy, jemy i radujemy się sobą i naszymi rodzinami. I patrzymy wstecz na swoją córkę, która już jest matką, a potem jest babką. I jest klasą. A jestem pradziadkiem. Dobra perspektywa. Perspektywa nieba, normalnie. Dobrze. Ojejku. W tym filmie, wiecie, który oglądałem, jest niesamowicie taka staruszka, ona już jest prababką, ma tych wnuków, już nie może ich liczyć po prostu. Mieszka w takim domu opieki dla tych żon po prostu, wdów po rabinach. I po prostu któregoś dnia tak staje w lobby przed takim obrazem, słuchajcie, i to jest obraz oceanu. Takie fale się przechodzą. I ona taka, wiecie, tam trochę głucha już, trochę ślepa, wiecie, już tak naprawdę prawie 90 lat, czy po 90, już tak po prostu. Tak patrzy w ten obraz, tak patrzy i patrzy. Patrzy. Potem dzwoni do syna. Ten syn to już też taki, też już dziadkiem jest. Mówi, zawieź mnie nad morze. Mówi, mamo, no weź nad morze. Nic nie ma ciekawego w morzu. My ortodoksi się nie kąpiemy w morzu. Mówi, dawno nie widziałem morza, zawieź mnie. Nie chcę. Dzwoni do swojej wnuczki. Wnuczka mówi, dobrze, kiedyś tam. No wraca do tego lobby, patrzy na ten ocean. Bierze telefon, dzwoni radiotaksi, proszę przyjechać, chcę jechać nad morze. Zawozi ją do Tel Awiwu z tej Jerozolimy, ona siada na ławce i patrzy na to morze. I jej twarz, i ona patrzy na to morze. Scena się urywa. Jej syn, dziadek rabin, odbiera telefon. Czy rabin taki i taki? Tak. A czy zna pan taką i taką? Tak, to moja mama. Proszę przyjechać, właśnie znaleźliśmy ją na ławce w Tel Awiwie. Co ona tam robi? Zmarła. Wow. Wiecie, to jest po prostu, to jest właściwa perspektywa. Patrzysz po prostu na swoje życie jako coś bez granic. To jest nasze życie. Słuchajcie, my dzisiaj siedzimy tutaj i myślimy, jak tu zdobyć pieniądze, żeby pojechać sobie na weekend do Wenecji. I to jest ból brzucha. Ciekawym. Za chwilę będziesz po prostu bez tego ciała i sobie odwiedzisz po prostu. Wszystko, co byś chciał. Po prostu odwiedzisz sobie Saturna, pierścienie polatasz, obejrzysz po prostu, Kasiopeję polecisz, z bliska to zobaczysz, poprosisz Boga, żeby ci pokazał obcych. Może są, a może ci wytłumaczy, że nie ma. A może cię poszli z misją jako anioła do innej cywilizacji, na innej orbicie? Nie wiadomo, wiesz. Dzisiaj żyjemy tutaj i sobie myślimy, Jezus, trzeba zapłacić za gaz. Ale twoje życie to jest po prostu jak siedzenie przez oceanem. Słowo Boże tak opisuje. Mówi, że cała ziemia pewnego dnia będzie wypełniona poznaniem Boga, jak morza są wypełnione oceanami. I teraz co on mówi do nich? Abyście jedli, pili za moim stołem w królestwie i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Zawsze czytałem to tak po chrześcijańsku, trochę po katolicku, sądząc te 12 pokoleń Izraela, od razu myślałem o sądzie ostatecznym. Ale ostatnio mi olśniło, że on do nich mówi, że oni będą po prostu sędziami Izraela. To byli po prostu liderzy Izraela. To jest cała księga sędziów. Rozumiecie? To o to chodziło. Będą starszymi Izraela. Będą siedzieć na 12 tronach. Nie będą rolę ławników na sądzie ostatecznym na złotych tronach odwalą i to będzie po wszystkim. Nie. On mówi, ja was zapraszam do królowania. Do królowania. Do panowania. I dalej dochodzimy do rybaka. I powiedział Pan, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żebym was przesiać jak pszenicę. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. I to, słuchajcie, jest... Tak podoba. On po 3 latach z nim, siedzi z nim na ostatniej kolacji i mówi tak. Pierwsze królestwo. To jest najważniejsze. Jezus o tym nigdy nie zapomina. To jest matka wszystkich nauk. Królestwo dla Jezusa. Potem mówi, szatan was chciał przesiać, przyszliście próby ze mną, modliłem, żeby nie upadła wasza wiara. A ty, Piotrze, wiesz co? Któregoś dnia się nawrócisz. To jest hit. Sobie wyobrażam, takie będzie spotkanie aby dla nowych członków w drodze. Siadamy tam na górze 10 marca. Słuchajcie, no fajnie, że jesteście. Chciałem powiedzieć, że pewnego dnia, jak już się nawrócicie, to się na coś przydacie. Jesteśmy narodzeni na nowo, jeszcze i Duchem Świętym, i w wodzie, i wszystko, i w ogóle, co, nie nasz pierwszy kościół, halo! Jakbyś się tak zachowywał, to nie ostatni. Behave, behave, pastor, zachowuj się. Wiecie, to po prostu ja tak to sobie wyobrażam. Piotr oczywiście dokładnie tak to odebrał, jak to było do niego powiedziane. Bo w następnym wersecie mówi: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. Kiedy on to powiedział? Zaraz jak mu Jezus powiedział, jak się nawrócisz już, to utwierdzaj braci. To on mówi, no tak mi nie mów. Nie mów, jestem w stanie z tobą nawet do więzienia i po prostu i na śmierć nawet pójść. Umrzeć jestem w stanie. Bo że Jezus jak mówi, to wie, co mówi. W ogóle to wam powiem, jak ktoś starszy mówi, to go słuchajcie. Bo starszy już ma tą perspektywę, że kiedyś się martwił, tak jak wy się dzisiaj martwicie. I już wie, że nie warto. I wam to tłumaczy. Że nie warto. Załóż czapkę, jest zimno! A mi się tu włosy przygniotą. Zostaw te włosy, załóż czapkę! Zapalenie zatok, przewlekłe bóle głowy, to jest dziadostwo. Już lepiej włosów nie mieć, niż to mieć. Załóż czapkę! Tylko dla przykładu, przełóżcie sobie na jakiś duchowy język te czapki. To są rzeczy o wszystkim, sprawy życia i śmierci. Pastorze, już nie mogę wytrzymać! Gadanie tam, nie możesz. Nawet nie wiesz, co jeszcze możesz. A on rzekł, mówię ci, Piotrze, nim zapije dziś kogut, 3 razy wyprzesz się, że mnie znasz. I teraz słuchajcie, teraz przechodzimy tutaj do Łukasza parę wersetów, bo on się w tym samym momencie, w tym samym rozdziale się nawraca. Od 59. Po upływie około 1 godziny ktoś z nich stwierdził stanowczo. Na pewno i ten człowiek był z nim, bo też jest Galilejczykiem. W Ewangelii Marka pisze, że on był z nim, jest Galilejczykiem, bo zdradza go jego mowa. Po prostu mówił gwarą. Po prostu był kaszubem z nad jeziora galilejskie. Piotr zaś powiedział, człowieku, nie wiem, o czym mówisz. I natychmiast, gdy jeszcze to mówił, zapiał kogut. I Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr na słowa Pana, jak mu powiedział, zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie zaprzesz. I Piotr, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Niesamowita historia. Powiedzcie mi, kiedy się Piotr nawrócił? Kiedy się nawrócił? Jeżeli Jezus do niego powiedział, któregoś dnia jak się nawrócisz, to utwierdzaj moich braci. Kiedy on się nawrócił? Macie jakieś propozycje? Gdzie tam jest jego świadectwo ze chrztu z pisem w Biblii od pastora? Gdzie to umieszczacie w czasie? Kiedy on się nawrócił? To jest ciekawe. To jest ciekawe. Ale z drugiej strony to jest bardzo proste. Ewangelia Marka, która według biblistów była sporządzona przez Marka w momencie, kiedy swoją służbę pełnił razem z Piotrem, była w dużej części napisana dzięki relacji Piotra. I Ewangelia Marka, mimo że jest najkrótszą Ewangelią, najbardziej w szczegółach opisuje ten moment zaparcia się Piotra. Który, można powiedzieć, nawet w cudzysłowie, dyktuje Ewangelię Marka Markowi. Piotr. Piotr nie chciał tego w ogóle ukryć, co się stało. On mógłby powiedzieć, a niech Łukasz to opisze i Jan. I on z radością napisał o tym, o tej przemianie, która w nim zaszła. Jak fatalnie schrzanił robotę i jak musiał po prostu się nawrócić, jak musiał się odwrócić od swojego postępowania. Bo to, że wiesz, później został napełniony Duchem Świętym, to po prostu to jest kwestia, że został napełniony Duchem Świętym. Wiesz, że Piotr przyszedł całą drogę taką, jak my przychodzimy. Musiał uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem. Po zmartwychwstaniu musiał uwierzyć, że to się stało też dla jego zbawienia, dla jego grzechów i o tym pisze później w swoich listach. Musiał odwrócić się od swojego postępowania, tak jak tutaj mamy to w tym momencie, kiedy zapiera się Jezusa i musiał przeżyć napełnienie Duchem Świętym. To jest super. I teraz słuchajcie, i to jest Piotr. Fantastyczna dla mnie w ogóle postać, bo często wałkujemy Pawła, a on jest taki po prostu... Piotr jest świetny. Bardzo go kocham. Myślę, że dzisiaj by mieszkał na Mea Sharim. Ale to mniejsza. Tak sobie to wyobrażam. Pierwszy Piotra, 3 rozdział. I zaczniemy od wersetu 11 i spróbujemy na nim skończyć. Nie wiem, czy to się uda. Ale spróbujemy tutaj zacząć. Co ten Piotr, który po prostu przeżywa swoją przemianę, który otrzymuje królestwo od Jezusa, który rozprzestrzenia to królestwo, który nawraca się, żeby to królestwo rozprzestrzeniać, czego on uczy? 11. Niech się odwróci od zła i czyni dobro. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Czy szukasz pokoju? To jest po prostu nauczanie starego rybaka, Jezusowego apostoła, który się nawrócił, który utwierdza teraz swoich braci. I co on przekazuje nam, co jest najważniejsze dla życia? On mówi do nas, niech każdy człowiek odwróci się od zła, czyni dobro i niech szuka pokoju i dąży do niego. Niech szuka tego, co jest pokojem i jak znajdzie, to niech dąży do tego, żeby to miało miejsce w jego życiu. I to wiecie, to jest najważniejsza rzecz, jaką ja wierzę dzisiaj chcę do nas Bóg powiedzieć. Są dwie rzeczy, które powodują nasze niepokoje. Pierwsza rzecz to, że boimy się, że coś nas spotka. Druga rzecz, że nie dotrzemy tam, gdzie marzymy, żeby dotrzeć. Albo nie otrzymamy tego, o czym marzymy, żeby dostać. Czyli jedna rzecz, boimy się, że problemy na nas nacisną i spotka nas to, czego nie chcemy. A druga obawa, że nie dostaniemy tego, co chcemy. I tak można całe życie spędzić. Bojąc się utraty i bojąc się, że nie otrzymamy. Całe nasze życie. Tego się obawiam, tego unikam, tego nie chcę, ale chcę tego i tego i tego, ale nie wiem, czy będę to miał. To jest po prostu źródło niekończącego się niepokoju w sercu. Słuchajcie, wierzę, że Bóg nas zachęca, żebyśmy byli naprawdę ludźmi, którzy wierzą, że On jest królem i że On ma zupełnie inną perspektywę i zaprasza nas do tej perspektywy. On do nas mówi tak, to co dzisiaj czytaliśmy już. Nie porzucę cię i nie opuszczę. Więc dlaczego boisz się, że spotka cię coś, co cię rozbije? On nie dopuści do tego. Nawet jak cię spotkają najtrudniejsze rzeczy, przejdziesz przez nie, zwyciężysz i oddasz chwałę Bogu. Taka jest jego obietnica i on po to dał ci twojego ducha, żebyś wygrał swoje życie i żebyś zwyciężył. I nie musisz się bać. Teraz boisz się, że nie otrzymasz tego, czego pragniesz, za czym bardzo tęsknisz? To powiem ci, już w tym miejscu możesz być całkowicie wdzięczny i o tych wszystkich rzeczach, które nadchodzą, myśleć w kategoriach, albo przyjdą, albo nie przyjdą, ale ja dzisiaj żyję z Bogiem i należę do Niego, jestem wdzięczny. Więc teraz wiesz, szukaj pokoju, po pierwsze, i jak już wiesz, czego szukasz, z czym ci się to kojarzy, to zacznij do tego dążyć. Halleluja. I teraz parę wskazówek bardzo praktycznych. Od pierwszego wiersza. Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa. Pastorze, to nie może być Piotr! To w ogóle nie klei się z tym, co do tych wszystkich do tej pory powiedziałeś. No taki farfocel tutaj po prostu. No straszne. Widzisz? My możemy tego rodzaju wersety czytać z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to jest taka, że Żydzi mieli jakieś tam swoje tradycje i to jest napisane kodem kulturowym do tamtego świata. Tam żony były zawsze poddane swoim mężom i po prostu Piotr pisze: słuchajcie, nie róbcie mi rewolucji, są ważniejsze rzeczy, Chrystus jest ważniejszy, chcesz pozyskać swojego męża, siedź cicho i go kochaj. No, tak u Żydów jest, u nas jest inaczej, u nas trzeba męża wałkiem. Więc trzeba to sobie przetłumaczyć, prawda? To jest jeden sposób czytania Biblii. I on czasami w niektórych momentach jest właściwy. Możemy mieć ten dystans kulturowy. Ale powiem wam, jest też drugie spojrzenie na te wszystkie wersety w Biblii, a mianowicie takie, że ta kultura, w której było wypowiedziane to słowo, przez człowieka, który był synem tej kultury, jest kulturą Biblii i Królestwa w jakiś sposób. I ona po prostu wyraża się w tego rodzaju zaleceniach. Co wybieracie? Którą wersję? Czy takie odczytywanie, że nie, no tam poddane mężom, no to jest XXI wiek, to było dobre w momencie, kiedy Piotr pisał ten list. To jest jeden sposób czytania. I on może być, ja nie mówię, że nie może, może być uzasadniony. Trochę inaczej dzisiaj świat wygląda i nie sądzę, żeby Bóg nas zmuszał, żebyśmy każdy aspekt współczesnego życia wywracali do góry nogami i zakładali sobie tutaj dzielnicę ortodoksów. Więc to jest uzasadnione. Ale z drugiej strony wierzę, że tak samo uzasadnione jest to, że pewna kultura pewnego postępowania bierze się z wcześniejszych ksiąg Biblii, z Tory, z tego, co Bóg przekazał swojemu narodowi. I teraz spróbujmy to przeczytać, bo wiecie, ja tak teraz to w ogóle z torpedą rozwaliłem całe swoje kazanie na pół w ogóle. To w ogóle nie, w ogóle po prostu miazgę zrobiłem. Ale wiecie, dojdziemy do tego 11 wersetu. Kto szuka pokoju i dąży do niego. Niech szuka pokoju i dąży do niego. A wiecie. Podobnie żony bądźcie poddane mężom swoim. Jakbyśmy przeskoczyli do 5 rozdziału, 5 wers to mówi tak. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym, wszyscy zaś poddawajcie się sobie nawzajem. Jak to jest w moim tutaj tłumaczeniu tej drugiej Biblii? 1 Piotra 5:5. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym, wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przeobleczcie się w pokory, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Więc zobaczcie, jak to jest napisane. Żony, bądźcie poddane swoim mężom, młodsi bądźcie poddani starszym, a w ogóle to wszyscy bądźcie poddani wszystkim. Trochę ulgi? Kto nie potrafi się poddać? Nie potrafi się poddać ten, kto nie rozumie królestwa. W królestwie największy jest sługą wszystkich. Jest poddany wszystkim w pewnym sensie. I przez to nie przestaje być królem. Nie przestaje królować i poszerzać królestwa. I to wiecie, teraz odczytuję to pozakulturowo, czyli tak jak biblijnie, to czytam to, że poddanie się i poddawanie się sobie wzajemnie jest po prostu kulturą królestwa. Wiecie, My nie jesteśmy umieszczeni w kurniku. Na szczeblach. Wyżej siedzą koguty, niżej kury. Zboże pastor, a tam w grupie domowej lider. I tam różne takie konfiguracje. Kto nad kim siedzi, siedzi i kogo dziobie. Jaka gra społeczna tutaj obowiązuje? Tak jak ktoś gdzieś usłyszałem, że cały świat dzieli się na jednopalczastych i dwupalczastych. Jednopalczaści mówią, ty zrób to, 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 to. A dwupalczaści mówią, tak jest, tak jest, tak jest. Jakieś tam spostrzeżenie kogoś tam, jakieś takie. To nie jest królestwo. To jest zaprzeczenie królestwa. Przynajmniej w królestwie jest przywództwo. No to zobacz, jakie to jest przywództwo. W Królestwie Bożym przywództwo kończy na krzyżu. I chętnie do niego zmierza. Dalej. I teraz aby ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa, widząc wasze czyste i pełne bojaźni postępowanie. Bez słowa zostali pozyskani, widząc tylko samo pobożne postępowanie. Wyższa szkoła jazdy. Wierzę, że Bóg nas do tego powołuje. Ten film, który wspomniałem już dzisiaj, mam, jest bardzo fajny. Bo tam małżeństwa, nie wiem, czy to jest tak we wszystkich rodzinach ortodoksyjnych, czy tylko u tego jednego rabina, czy w tej u wyznawców tego albo tamtego, nie wiem. Oni też tam mają swoich po prostu półmesjaszy w postaci tych rabinów. Nie wiem, czy tak jest, ale bardzo mi się spodobało, bo tam parę razy w filmie mąż mówi do żony, mówi tak, czy mogę ci o coś zapytać? Albo mówi, czy mogę ci zwrócić na coś uwagę? Albo mówi, czy mogę podzielić się z tobą swoją myślą? Wiecie, tak na początek wydawało mi się, że takie normalne, ale później następowała zawsze cisza i oczekiwanie na pozwolenie. I sobie pomyślałem, mówię sobie, ale jazda, o kurde. Już sobie wyobrażam gadki w moim domu. Wieczna cisza. Kochanie, czy mogę cię o coś zapytać? Moja żona wypatrzała na mnie jak na wariata i mówi, chcesz to pytaj, chcesz to pytaj. Tak. Nigdy nie pytam o żony o to, czy mogę jej powiedzieć po prostu, co o niej myślę. Jak mnie najdzie, to najwyżej zwalam później na natchnienie. Że mnie poniosło. Wiecie, ale sobie myślę, wow, bez słów można kogoś pozyskać przez to, że się przed nim uniżam. To jest królestwo, to jest niesamowite. To jest po prostu zupełnie inna klasa. Wiecie, dlaczego po prostu kościoły są rozpoznawane jako niechrześcijańskie przez to, że się wikłają w politykę? Nie dla samego faktu wikłania się w politykę, bo to jeszcze jest, to jeszcze można, bo my żyjemy w tym świecie, musimy być jego uczestnikami. Ale problem jest taki, że często ludzie religii, angażując się w politykę, stają się politykami, przybierając cechy, które są zaprzeczeniem królestwa. I tu się zaczyna problem. Czyli jest chęć na przykład dominowania. Teraz powiedz politykowi, pozyskaj swoich wyborców bez słowa, gdy będą widzieć twoje czyste postępowanie. To jest hit, rozumiesz? Bez billboardów, bez występów w telewizji, po prostu widząc twoje czyste postępowanie. Wiecie, dzieje się tak. Są takie historie, są takie przypadki w historii świata. Są sytuacje absolutnie dramatyczne, gdzie ludzie nie mogli sobie pozwolić na wybranie człowieka, który się dobrze prezentuje. Musieli wybrać człowieka, który gwarantuje, że będzie się bił, bo nadchodzą trudne czasy. Tak? Ale to jest już element królestwa, który wchodził do świata, a nie odwrotnie. Teraz jeżeli my chcemy mieć królestwo, to musimy iść w tą stronę. Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, więc widzicie, ja tu nic nie plotę, mam ładne, krótko ostrzyżone. Obłożenie się złotem, ale tłumaczenie, obłożenie się złotem. Lub strojenie w szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokojnego ducha, który jest cenny w oczach Boga. W moim tym tłumaczeniu warszawskim cichego, klejnot cichego, pokornego ducha, który ma jedynie wartość przed Bogiem. To jest królestwo, ono tu się zaczyna. Nie możemy królestwa zaczynać na Madagaskarze, na ewangelizacji, na ulicy. Ono musi się zacząć tutaj. To jest królestwo, tak? Ojejku, zostawię te tak zwane kobiety, chociaż tak naprawdę myślę, że mężczyźni powinni sobie to tak zwane, no w sensie, bo mówię, że nie odczytuję tego kulturowo. Ja bym po prostu polecił to odczytać wszystkim mężczyznom bardzo dobrze, te wszystkie sześć pierwszych wersetów i zastosować. Bardzo bym to polecił mężczyznom, żeby to zastosowali. Natomiast 7, podobnie wy mężowie, mówi dalej. Więc on nie mówi tak, że okej, kobiety tak, a mężczyźni teraz inaczej. Kobiety ulegajcie, a mężczyźni, gdy tylko zobaczycie, że ulegają, to skracacie smycz. Nie przegap momentu, w którym żona się uniża. Dokręć śrubę wtedy. Tak, tak ludzie mają religijnie w głowach niestety, bo czytają, kobiety mają być poddane. Poddane mają być poddane. Nie są poddane, co ta kobieta tam robi, co ona do mnie mówi? To nie jest pokorna żona pastora? Jak ona płaczała? Jak ona powiedziała? Kto dał kobiecie mikrofon? Nie, on mówi, podobnie wy mężowie. Czyli on może powiedzieć, a wy mężowie, tak samo. Tak samo, podobnie to jest podobnie. To jest blisko bardzo. Postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jak ze słabszym rodzajem niewieścim. Z wyrozumiałością. Ale nie z wyrozumiałością, jak z niemowlęciem słabszym, ale z wyrozumiałością i okazujcie im cześć. Co mówi Biblia? Nie wierzy miał bogów innych przede mną.
Obok.
Ale teraz słuchajcie, ale teraz... Słowo również mówi, czci ojca i matkę swoją. Abyś długo żył, aby ci się powodziło. A tutaj Piotr pisze i żonę swoją czci. To jest droga królestwa. To jest dobre. To jest smaczne. Kto zobaczył pokój, niech dąży do niego. 8. Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Ale hit. To jest królestwo. Uprzejmość, miłosierdzie, współczucie, jednomyślność. Cieszą. A już nie mogę wytrzymać tej poprawności politycznej w kościele. Niech ktoś wreszcie powie, jak jest. No to ja mówię. Całą prawdę. Najpierw uprzejmi. Łagodni. Współczujący. Miłosierni. Jak to wszystko będzie miało miejsce, to każdą prawdę łykniemy. To jest niesamowite. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie. Błogosławcie. Gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, aby odziedziczyć błogosławieństwo. Kto chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. Amen.
Amen.
I to jest rada starego rybaka z Galilei. Amen. Więc jest Jezus, jest Jego królestwo, jest Jego miłość. Jesteśmy my, którzy możemy jak po prostu śliwka w kompot w to wskakiwać, ile tylko mamy apetytu i ochoty na to. I nie mamy żadnych przeszkód, żeby z całego tego profitu królestwa nie korzystać od rana do nocy, każdego dnia. Znajdując pokój i dążąc do niego. Na koniec anegdota. Pewien rabin na Litwie przed II wojną światową miał świetny sposób nauczania swoich w swoim hederze młodych adeptów judaizmu pokory. Uczył ich, że słuchaj, jedno z najważniejszych rzeczy, które musisz się nauczyć w swoim życiu, to panować nad dumą, bo duma niszczy życie człowieka. I prowadził następującą lekcję. Zabierał tych młodych chłopaków w pojedynkę do miasteczka i wysyłał ich do różnych dziwnych sklepów, żeby kupowali gwoździe. Więc wysyłał ich do piekarni po gwoździe, do apteki po gwoździe i gdzie tam jeszcze mu przyszło, wysyłał ich. Oni zawsze się buntowali, ale powiem ci, za każdym razem, jak wracali z tego sklepu po próbie kupienia kilograma gwoździ u piekarza, coś w nich pękało. Jak to usłyszałem, stwierdziłem, może to sprawdzić. I pewnie sprawdzę. Zobaczę, co się dzieje. Że jestem za dużym performancem. Będę oglądał to z perspektywy teatralnej, zamiast umrzeć. Ale faktycznie, przeciętny człowiek, słuchajcie, no nie pójdzie po prostu do apteki kupić kilo gwoździ. Bo czego się boi? Spojrzeń, ośmieszenia, karetki. Głupich uwag, że karetkę zawołają. Ale wiecie, to jest droga królestwa. Uniżać się, zachowywać łagodność, miłosierdzie, uprzejmość względem siebie. To jest droga królestwa. Amen. Miałbym wam jeszcze... To była anegdota, to było właśnie o tym rabinie, który uczył swoich uczniów, jak... Bo nie wiadomo, czy to nawet prawda była, bo ci Żydzi to różne legendy opowiadają. Dlatego nazywam to anegdotą, ale bardzo mi się spodobało. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Miałbym wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale nie ma czasu. Bo znieść możecie, ale czasu nie ma. Halleluja. Amen. Królestwo naprawdę nie jest uzależnione w twoim życiu od tego, że cię Bóg dzisiaj wysłucha. Bo On ciebie już wysłuchał. I ci wszystko dał. I możesz biec bez zmęczenia. I nie masz żadnych granic. Tylko te granice, które sam wierzysz, że nie możesz przekroczyć. Wszystko jest dla ciebie. Rozpoznaj swoje powołanie. Obierz azymut. Obierz właściwy kąt. Resztę wszystko porzuć. Jeżeli znajdziesz pokój, wiesz, gdzie jest pokój, to dąż do niego za wszelką cenę. Aż się nauczysz wszystkiego. Amen. Królestwo Boże jest wspaniałe. Amen. Wstańmy. Ojejku. 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 Halleluja. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoje wieczne, pełne pokoju królestwo, które jest naszym udziałem. Panie, chcemy się nawrócić i chcemy się nawracać. I chcemy brać nadzieję za nadzieją. Dałeś nam królestwo, tak jak dałeś je swojemu synowi. I my chcemy poszerzać to królestwo w naszych sercach, w naszych rodzinach, z naszymi dziećmi, żonami, mężami, w naszych wspólnotach i po krańce ziemi. Panie, otwórz nasze oczy i naucz nas wszystkiego. Amen. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Amen.